Tak, to jest taka polityka niszczycielskiego nihilizmu. Tu nie chodzi o to, żeby inteligentnie wesprzeć kogoś przeciwko komuś, tylko chodzi o to, żeby Zachód zniszczyć. Rosjanie to doskonale wykorzystują. Rosjanie mówią, a może walniemy, jedni mówią, a może walniemy tą bombkę atomową, drudzy mówią, oj nie, nie będziemy walili bombką atomową. No przecież nie, no przecież my jesteśmy rozumni ludzie. Tym, że skupiamy się tylko na szrederze, widzimy tylko jednego pająka, a ta sieć, która została wytworzona, ona jest ogromna i tamtych pająków, no może nie tak grubych, ale musiały być setki.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Fundacji Zarys, kapitalnej fundacji z Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, K jak KFD. Literki mają swoje znaczenie, drodzy Państwo. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Zachęcam, żebyście, drodzy Państwo, zajrzeli na stronę historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna Ukrainy, wojna o świat, z autografami obu autorów. A przypominam, że w piątek będziemy, drodzy Państwo, razem z Jackiem na targach książki w Poznaniu. O godzinie 16 jest spotkanie. Wszystkich serdecznie zapraszam do Poznania w piątek. A moim i Państwa gościem jest jedyny niezastąpiony dr Krzysztof Rak. Czołem!
Czołem, Piotrze. Witam bardzo serdecznie Państwa i cieszę się bardzo na nasze dzisiejsze spotkanie.
Krzysztofie, no nie mogłem Cię nie zaprosić, bo tak, wielka afera szpiegowska w Niemczech, wszystko się tam trzęsie w posadach, jesteś naszym ekspertem zajmującym się sprawami niemieckimi. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali o tej całej historii z podsłuchem, z Taurusami, Scholzem, Putinem, ale zanim Cię o to zapytam i przejdziemy do rozmowy, to taka na rozgrzewkę drobna rzecz. Trump po raz pierwszy przerżnął jakieś prawybory w dystrykcie Columbia. 62,9% Republikanów głosowało na panią Nikki Haley, a tylko 33,2% na Trumpa. Jakaś jaskółka nadziei dla przeciwników Trumpa?
No chyba to jest jaskółka przede wszystkim dla Haley, bo to powoduje, że ona będzie dalej startowała w prawyborach. No, zobaczymy. Ostatnio Trump nie miał dobrych wystąpień. Mówiło się o śpiącym Joe, niedługo się będzie mówiło o śpiącym Donaldzie, bo też ma kłopoty z pamięcią. Zobaczymy. Być może Ameryka nie będzie chciała mieć staruszków za prezydentów i jednak coś się zmienia w tych opcjach wyborczych narodu amerykańskiego. No i może będą młodsi z lepszą pamięcią, bardziej sprawni umysłowo i fizycznie walczyli o władzę w Stanach Zjednoczonych.
Nie wiem, Krzysztofie, czy tym razem... Bo...
Ja to, co powiedziałem, to jest politycznie poprawne. No to przepraszam wszystkich, którzy... Wszystkich no, nie do końca sprawnych, tak?
To się nazywa aging chyba w... tym wiesz, czyli atakowanie ludzi z powodu ich wieku.
No już sam jestem stary, to mogę sobie na to pozwolić.
No dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o polityczną poprawność, którą się specjalnie nie przejmujemy w historii realnej, mówiąc szczerze. Natomiast nadzieje chyba są niespecjalnie... No zobaczymy, co będzie, ale ja gdzieś wyczytałem, że dzięki temu wielkiemu zwycięstwu pani Haley zdobyła 19 głosów, delegatów, a przydałoby jej się 1215, żeby dostać nominację Partii Republikańskiej, więc powiedzmy, że jeszcze długa droga przed nią. Zobaczymy. Natomiast...
No, ale jest w wyborach, jest jakaś alternatywa, bo groziło to, że w ogóle nie będzie żadnej alternatywy. No, wyścig trwa i to jest, w tym sensie to jest pozytywne.
Dobrze, będziemy śledzić oczywiście losy wyborów, prawyborów w Stanach Zjednoczonych, bo tu się rozstrzygają losy świata. Już, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy o Niemczech i o wielkim skandalu szpiegowskim, ale zanim zaczniemy, to najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję Państwu, że wspieracie nasz kanał na Patronite na YouTubie, no i że oglądacie kolejne odcinki. Zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania tego materiału, bo to pozwala nam pokonać złośliwe algorytmy. Partnerem kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. No dobrze, Krzysztofie, zacznijmy od najbardziej sensacyjnego elementu tej sprawy – podsłuch. Podsłuchano rozmowę oficerów Bundeswehry, którzy rozmawiają o rozwaleniu mostu krymskiego. Powiedz dokładnie, co tam oni mówią i dlaczego to tak doprowadziło do białej gorączki Rosjan.
Może zacznijmy od tego podsłuchu. To akurat Rosjanie nie musieli się specjalnie wysilać, bo jak się okazuje, generalny inspektor Luftwaffe, czyli szef sił powietrznych, rozmawiając z kilkoma wysokimi oficerami, no posługiwał się Webexem, czy takim dosyć popularnym programem ze słabymi zabezpieczeniami, no i to zrobili sobie taką wideokonferencję, nie korzystając z zaszyfrowanych pewnych łączy. Ja czytałem taką informację, że nawet kanclerz, jak chce mieć pewność, że nie jest podsłuchiwany, to żeby połączyć się na wideokonferencję z innymi przywódcami, to jedzie do Ministerstwa Obrony, bo tam takowe są. No i przedstawiciele akurat Bundeswehry nie korzystają z tych zabezpieczeń. No i okazało się, że wyszła gruba sprawa, bo rozmawiano na temat pocisków manewrujących Taurus, ewentualnego dostarczenia pocisków manewrujących Taurus, no bo też musimy pewien kontekst powiedzieć, od co najmniej ładnych kilku miesięcy, od połowy ubiegłego roku trwa dyskusja, czy te pociski Niemcy mają i mogą przekazać Ukrainie, czy też nie, tam są takie zwroty akcji, jak to w Niemczech, już dajemy i potem oj nie dajemy, a tu może jednak wymienimy się z Brytyjczykami i damy Brytyjczykom damy Taurusy, Brytyjczycy wyślą Storm Shadow. To jest poważna broń, tak, bo te pociski są niezwykle skuteczne. Uważa się za niezwykle skuteczne. No i jakby to, ta rozmowa to potwierdzała, bo drugim czy istotnym elementem tej rozmowy było dyskutowano, w co można walnąć, tak? No i tak się zastanawiano, czy w składy amunicji, czy w jakieś bunkry, czy umocnienia. No i jednym z tematów, co na pewno się bardzo nie podobało na Kremlu, jednym z tematów było zniszczenie mostu kerczeńskiego, czyli tego mostu, który łączy bezpośrednio Krym z Federacją, z terytorium Federacji Rosyjskiej. No i ale chyba najbardziej takim dla politycznie istotnym problemem była kwestia tego, czy ukraińscy żołnierze są i będą w stanie ten sprzęt w ogóle obsługiwać, bo kanclerz Scholz, używając argumentu przeciwko wysłaniu Taurusów na Ukrainę, no mówił, że no a właściwie w praktyce to te pociski musiałyby zostać wysłane wraz z żołnierzami Bundeswehry, którzy na miejscu musieliby je obsługiwać, no a to nie wchodzi w grę, no bo wtedy bylibyśmy jednym z uczestników tej wojny, na co sobie Niemcy nie mogą pozwolić. No i z tej rozmowy wynika jednak, że oczywiście szkolenie nie jest proste i szkolenie trochę by potrwało, ale nie ma jakichś szczególnych przeszkód, żeby w ciągu kilku miesięcy Ukraińcy, o których mówi się, że są zdolni, tak, do tego typu spraw, żeby Ukraińcy nabyli umiejętność programowania tych rakiet i wystrzeliwania tych rakiet w kierunku wroga. No tak więc tu jest ten problem, że kanclerz, to jest pytanie, dlaczego kanclerz to mówi? Bo to jest niezgodne z tym, co mówi kanclerz. Czy kanclerz nie ma pełnej informacji na temat tego systemu uzbrojenia? No czy też delikatnie mówiąc mija się z prawdą i to jest w Niemczech dyskutowane.
Stawiałbym na to drugie, bo to jest idealna wymówka, żeby nie wysyłać i się nie narażać. Natomiast posłuchaj, bo to jest interesujące. Oni bez wątpienia zaliczyli wpadkę, rozmawiając na otwartym kanale, no po prostu nie mieści się coś takiego w głowie, no ale ktoś to wykradł. I teraz Pistorius, szef resortu obrony, mówi, że to jest rosyjski atak hybrydowy. No bo rozumiem, że to rosyjskie służby wykradły, a potem to puściła Russia Today na swoich falach, tak? Czyli to jest operacja rosyjskich służb.
Wczoraj oglądałem jeden z niemieckich dzienników telewizyjnych, niemieckiego drugiego kanału publicznego, czyli jedną z najpoważniejszych audycji informacyjnych w Niemczech. No i cała ta większość doniesień w tym programie informacyjnych była poświęcona właściwie nie tej sprawie, dokładnie zogniskowana nie tylko na tą sprawę, co raczej na pokazanie jej pewnego kontekstu. No i można było dojść do wniosku, jak się to oglądało, no, że mamy rzeczywiście z bardzo poważnym atakiem hybrydowym na Niemcy i tutaj nawet problemem, jak to zostało, jak Rosjanie do tego dotarli. No, tu jest kilka różnych wersji, a ostatnio, dzisiaj rano, bo to dzisiaj rano też słuchałem niemieckich wiadomości, to powiem tylko jedną, bo to można byłoby długo. Otóż jeden z tych oficerów, który brał udział w tej rozmowie, był w Singapurze i na przykład podejrzewa się o to, że to Chińczycy nagrali, przekazali Rosjanom. Mówi się też, że no na przykład któryś z tych oficerów był w pokoju hotelowym i tak tam mógł być podsłuch i w ten sposób zostało nagrane. Ale skandal moim zdaniem i problem nie polega na tym, że tam Rosjanie zdobyli jakieś tajne informacje, no bo jeśli to jest... Jeśli ta rozmowa była poza jakąś tajną siecią, no to nie jest to problem, to raczej jest problem, byśmy powiedzieli, poważnego traktowania tajemnicy państwowej przez Niemcy, krótko mówiąc jej lekceważenia. Problem ważniejszy jest, dlaczego Rosjanie to ujawnili, bo tu to jest jakby najbardziej kluczowa sprawa, bo no jak można się, jak znamy praktykę służb specjalnych, to tego typu informacji z reguły się nie ujawnia, bo ujawnia się w ten sposób, no po pierwsze, wskutek ujawnienia na pewno procedury, jeśli idzie o tajemnicę państwową w Niemczech, zostaną zaostrzone. I od tej pory no już nie będzie tak łatwo podsłuchać. Dwa, no można dojść jak po sznurku, skąd się wziął ten przeciek. Już następnych przecieków nie będzie. Tak więc praktyka jest taka, że tego typu informacji się nie ujawnia, a tutaj Rosjanie ją ujawnili. No i to rzeczywiście świadczy o tym, że Rosja dzisiaj prowadzi wojnę i to taką coraz bardziej gorącą wojnę informacyjną, wojnę propagandową, co ciekawe, przeciwko Niemcom.
No właśnie, Krzysztofie, to jest naprawdę niezły numer, bo Rosjanie rozegrali to jest majstersztyk moim zdaniem, bo tak, najpierw podsłuchali potem ujawnili, potem się oburzyli na to, co tam powiedziano. Dzisiaj rano, drodzy Państwo, ambasador niemiecki w Moskwie, pan Graf, został wezwany do MSZ-u w Moskwie i zażądano wyjaśnień. Miedwiediew, cytat, to dowód, że Niemcy szykują się do wojny z Rosją. Chcą nas zaatakować. Będzie wojna niemiecko-rosyjska. Kiedy ja myślę, dlaczego oni to robią, to może oni chcą zagrać na jakimś właśnie strachu, obawie i Scholza i w ogóle niemieckiej opinii publicznej przed konfrontacją.
Po pierwsze, po co to robią? Bo to musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, moim zdaniem, w ten sposób. Przede wszystkim Rosjanom, i to już od lat, chodzi o wywołanie chaosu. Ja bym tutaj nie przypuszczał i nie stawiał tezy, że Rosjanie prowadzą jakąś bardzo skomplikowaną operację aktywną, tak, służącą, no na przykład, bo to tak można byłoby z tego wnosić, no na przykład służącą dyskredytacji kanclerza, no bo to jednak w kanclerza uderza i to mocno. Raczej moim zdaniem chodzi tutaj o wywołanie chaosu za wszelką cenę. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy przestali sobie, my, członkowie tej wspólnoty zachodniej, przestali sobie ufać, żeby były pomiędzy nami napięcia, żeby pomiędzy nami były różnego rodzaju starcia, konflikty. No, nie ma lepszego sposobu niszczenia przeciwnika, jak właśnie destrukcja, destabilizacja, sianie w jego szeregach chaosu, i to jest takie sianie w tych szeregach chaosu za wszelką cenę, bo my nie będziemy wiedzieli i nie można dzisiaj przewidzieć, jakie to będzie miało konsekwencje, bo być może to będzie miało bardzo dobre konsekwencje, bo Niemcy wreszcie zaczną poważnie traktować tę wojnę hybrydową, która przeciwko nim jest prowadzona. No problem, jak się patrzy na politykę niemiecką, i to widać od, nie wiem, 2012, a już na pewno od 2014 roku, to jest to, że Niemcy nie chcą dostrzegać, że Putin prowadzi przeciwko Zachodowi wojnę hybrydową, agresywną wojnę hybrydową, a Niemcy jakby tej wojny nie dostrzegały i w ogóle nie chcą na to reagować, no bo przecież jeszcze do połowy 2021 roku robiły wszystko, również wśród swoich partnerów, chociażby żeby dokończyć Nord Stream 2. Niemcy były i działały jak sojusznik Rosji, a Rosja w tym czasie prowadziła przeciwko nim wrogą działalność. No to było coś niezwykłego i niezrozumiałego. Jak ja obserwowałem politykę niemiecką, to nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego Niemcy nie reagują na tą wrogą, a właściwie to nie tyle wrogą politykę, co wojnę hybrydową, jaką Rosja, Putin prowadzi przeciwko Zachodowi, to znaczy również przeciwko Niemcom.
No tak, tylko cały czas myślę, wiesz, bez wątpienia to jest racja, że to jest element siania zamętu i chaosu i braku zaufania między sojusznikami, ale czy to też nie jest tak, że Rosjanie zdają sobie sprawę, że niemiecka opinia publiczna jest bardzo wrażliwa i rząd zresztą też i kanclerz też na punkcie możliwości wejścia do wojny i konfrontacji z Rosją, i to ma na celu takie, no proszę bardzo, szykujecie się do wojny, opinia publiczna w Niemczech prawdopodobnie, domyślam się, że teraz szaleje i będzie wywierała nacisk na kanclerza, żeby nie przekazywać żadnych Taurusów i żeby się do tego wszystkiego nie mieszać. Może taki jest cel tej operacji.
No ale to właśnie rzecz w tym, że jakby to było takie proste, jakby to był taki prosty cel, tak? I powiedzmy, że to ma służyć temu, żeby nikt w Niemczech nie wpadł na pomysł, żeby jednak te Taurusy wysłać, tak, żeby nadal w możliwie jak największym stopniu ograniczać przesyłanie przez Niemcy nowoczesnych broni na Ukrainę. No tyle tylko, że to wcale te działania nie do końca właśnie temu służą. No bo po co uderzać w kanclerza, bo on jest dzisiaj jakby na tej tarczy, w którą się uderza i o tym wiadomo. Po co uderzać w kanclerza, który mówi, że tych Taurusów i tak nie wyślemy? Po co uderzać w osobę, która jest, a przynajmniej przez te dwa lata była pewnym gwarantem, że no Niemcy nie wezmą jakby, powiedzmy, nie wezmą udziału w pomocy Ukrainie, takiego udziału jak na przykład Brytyjczycy czy Amerykanie. No to po co Rosjanie osłabiają tego kanclerza, który jest to jednak gwarantem takiej no, bardzo ostrożnej polityki niemieckiej wobec Ukrainy. Osłabianie tego kanclerza, no to jest wzmacnianie, no bo inaczej się tego nie da powiedzieć. Jest to osłabianie tych sił, które no, tych bardziej jastrzębich sił w niemieckiej polityce. Problem jest też taki, że ta polityka kanclerza, no na przykład niewysyłania Taurusów jest popierana przez prawie 60% Niemców. Większość Niemców nie chce wysyłać tych pocisków na Ukrainie. No to po co uderzać w kanclerza? Tu widzimy tą przewrotność, tą diabelskość polityki rosyjskiej, że ona jakby te takie racjonalne cele, które nam się wydaje, że powinna ona realizować, ona jednak tych celów nie realizuje, ona realizuje zupełnie inne cele. To jest polityka, to ładnie chyba napisała Françoise Thom w ostatniej książce o putinizmie. Tak, to jest taka polityka niszczycielskiego nihilizmu. Tu nie chodzi o to, żeby inteligentnie wesprzeć kogoś przeciwko komuś, tylko chodzi o to, żeby Zachód zniszczyć. No i w którymś momencie ten Zachód to zrozumie i skutki wcale nie będą takie, jakie byłyby w interesie Rosji, moim zdaniem.
No dobrze, to wróćmy, Krzysztofie, teraz do samej afery, bo Niemcy zapowiadają wielkie śledztwo, głowy będą się sypać, procedury będą zaostrzane, ale trochę już wydali werdykt przed śledztwem, no bo mówią, że to po prostu głupota tych kilku oficerów. Natomiast Brytyjczycy mają inny pogląd w tej sprawie. Były szef resortu obrony Ben Wallace powiedział tak: to dowód na to, że Niemcy są spenetrowani głęboko przez rosyjskie służby i nie można im ufać jako sojusznikowi. Pamiętam, to przypomniała mi ta wypowiedź Wallace'a, to, że jakieś parę miesięcy temu aresztowano jakiegoś szpiona rosyjskiego, czy w Bundeswehrze, czy w Ministerstwie Obrony, nie wiem, czy pamiętasz taką sprawę. Może problem jest szerszy, poważniejszy niż jakaś tam głupia wpadka kilku oficerów Bundeswehry. Może oni rzeczywiście są zinfiltrowani przez te całe lata i problemem jest to, że kontrwywiad niemiecki po prostu poległ, nie pozbywając się tych szpiegów.
Dotykasz moim zdaniem sedna problemu. Znowu, były minister obrony, Ben Wallace, to jest jednak ktoś poważny, ktoś, kto ma dostęp do innego rodzaju materiałów na temat jakości niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu, niż tutaj obecni Piotr Zychowicz z Krzysztofem Rakiem. Tak? No, dlatego ja to, co mówi Wallace, traktowałbym poważnie. I problemem niewątpliwie, również dla obserwatorów, jest to, że no, jakość tych efektów działania służb niemieckich w ostatnich latach nie widzimy. Tych afer nie jest wcale tak dużo, no bo ostatnia afera to była afera z Karstenem L. To był grudzień 2022 roku, to był oficer Bundeswehry. No i jeśli jest prawda to, co mówią niemieckie media na temat tego Karstena L., no to rzeczywiście należy się obawiać No bo on po prostu wynosił z biura dokumenty w teczkach, potem to fotografowano, przekazywano te dokumenty niemieckiemu przemysłowcowi czy biznesmenowi, który zawoził je potem samolotem do Rosji. No, widać, że jakby zabezpieczenia kontrwywiadowczego to w Niemczech specjalnego nie ma i to w służbach. Generalnie my się zastanawiamy, nie jesteśmy w stanie wskazać, moim zdaniem, bo tak, widzimy te związki pomiędzy polityką niemiecką a Kremlem. Chociażby dotyczące kwestii energetycznych. Tylko pozostaje pytanie, dlaczego Niemcy to robili i gdzie jest delikt, czyli gdzie jest przestępstwo, bo nie są w stanie służby udowodnić, no na przykład tego, co powinny moim zdaniem udowodnić, no to nielegalnych przepływów finansowych z tym związanych, tak? No, trudno domyślać się, że cała rzesza polityków SPD, która pracowała i dobijała, ale nie tylko SPD, dobijała te deale gazowe, robiła to z miłości do Rosji. No, albo musieli być szantażowani, część z nich musiała być szantażowana, albo dostawali pieniądze. No to gdzie są te pieniądze? No trzeba byłoby to wyjaśnić. No i to z tym wyjaśnieniem jakoś słabo idzie. Mamy przykład Manueli Schwesig, premiera Mecklenburgii Pomorza Przedniego, szefowej tego landu, no gdzie działała fundacja Gazpromu, zasilana ogromnymi kwotami Gazpromu. No i no wiemy, że były takie złe działania. Schwesig nadal jest szefową landu, a równocześnie te dokumenty gdzieś zostały popalone, tak? Jedna z uczestniczek tej afery po prostu powiedział, no spaliły się, no nie ma tych dokumentów. Żyjemy w XXI wieku, no i ktoś, jak ktoś, ktoś mi mówi, że dokumenty płoną. To i jak pamiętamy, w XX wieku był taki wielki rosyjski pisarz, który dowodził, że rękopisy nie płoną, a w Niemczech dokumenty płoną. No, ja bym powiedział tak, niewątpliwie jest coś z całą klasą polityczną, która nie ma interesu w wyjaśnieniu tych związków, a szczególnie w wyjaśnieniu no, przestępstw, które musiały za tym stać. Bo mówię, my dzisiaj wiemy, że była sieć lobbingowa rosyjska, no tylko, że nie ma tam przestępstw, jakby instytucje państwowe nie są w stanie wskazać, o tutaj było przestępstwo i tego polityka trzeba usunąć, bądź tego polityka trzeba wsadzić do więzienia. To jest związane już na koniec tego wątku, powiem, no z głębokim upartyjnieniem niemieckiej administracji, nie tylko życia politycznego. W niemiecka administracja jest głębiej upartyjniona niż Polska. No można dać taki przykład, że były szef Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadu, nagle zakłada partię, jest członkiem, był członkiem CDU, a potem zakłada partię polityczną. No coś jest, my jesteśmy przyzwyczajeni do tych Niemiec, do tej biurokracji niemieckiej, która jest apolityczna, jest tą taką siłą, filarem państwa. No niestety ta biurokracja już apolityczną nie jest, no i coś tam gnije, te państwo niemieckie podgniwa, no i dlatego mamy do czynienia z tego typu aferami i one są częściowo wyjaśniane, tylko nie dochodzi się do tego szczebla politycznego, tak?
Krzysztofie, zaraz jeszcze na koniec chciałem wrócić do tej pajęczyny rosyjskich wpływów, które oplatają Niemcy, ale jeszcze jedna sprawa a propos tego Bena Wallace'a, bo wiesz co, przyszło mi do głowy w trakcie tego, jak mówiłeś, że może Wallace i Brytyjczycy mszczą się w ten sposób, mówiąc takie rzeczy na Niemcach, bo gigantyczną aferę wywołało to, że Scholz, kiedy tłumaczył dlaczego nie chce wysłać Taurusów, no to mówi, bo tam będą musieli pojechać niemieccy żołnierze pomagać obsługiwać te Taurusy na tej samej zasadzie, na jakiej Brytyjczycy pomagają w obsługiwaniu i namierzaniu celów dla Storm Shadow i Francuzi dla skalpów. I złapał się prawdopodobnie za głowę, co ja powiedziałem, no bo się wygadał, że i Brytyjczycy i Francuzi są na Ukrainie. Brytyjska prasa, uwaga, Scholz to zdrajca, Scholz nas zdradził wobec Rosjan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest fatalny błąd kanclerza, że się wygadał w tej sprawie.
To jest bardzo ważny wątek, który musimy poruszyć, bo być może to też pokazuje motywację, bo być może to pokazuje również motywację Rosjan, którym no, zależy właśnie przede wszystkim na tym, żeby rozbijać solidarność głównych mocarstw zachodnich, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście to, co powiedział kanclerz, to nie było tak dokładnie powiedziane, że musieliby na terytorium Ukrainy stacjonować żołnierze Bundeswehry, tak jak żołnierze francuscy czy brytyjscy. Nie, tam się mówiło o tym, że żołnierze brytyjscy czy Francja i Wielka Brytania, jeśli idzie o te rakiety, bierze udział w procesie określania celów, tak, tam jest to jest tak na miękko i z tego wyciągnięto wniosek, że no, ci żołnierze muszą być na terytorium ukraińskim, żołnierze francuscy i brytyjscy, no i to rzeczywiście kanclerz jest oskarżony o to, że zdradza bardzo ważne tajemnice Zachodu, no i jest o to rzeczywiście ogromna afera. Ja bym powiedział nawet tak, że tu na to nakłada się, bo mówiłeś o Wielkiej Brytanii, ale jeszcze większy problem jest w stosunkach niemiecko-francuskich, bo jeśli idzie o Ukrainę, to od jakiegoś już czasu, no co najmniej moim zdaniem od roku, mamy tutaj do czynienia z pewną rywalizacją francusko-niemiecką i celem tej rywalizacji francuskiej-niemieckiej jest, no, można byłoby tak powiedzieć, to jest walka o przywództwo w Europie, bo Francuzi po raz pierwszy od bardzo dawna, być może nawet od czasów François Mitterranda, no, chcieliby odgrywać rolę przywódczą i to rolę większą, aniżeli Niemcy i są do tego predestynowani tutaj, akurat w tym momencie, bo ich armia francuska jest niewątpliwie bardziej sprawna i to jest poważniejsza siła zbrojna niż Bundeswehra. Francuzi wydają 1,9 PKB rocznie na obronność i zupełnie inaczej obronność traktują. I tu Macron ewidentnie widzi dla siebie i dla Francji szansę. No i tutaj mamy taki podskórny spór niemiecko-francuski. Ja niedawno rozmawiałem z byłym wysoko postawionym politykiem CDU, który jeszcze pamięta, jak ta współpraca właśnie w latach 90. dobrze działała i mówi, że ja jestem przerażony tym, co się dzieje, bo to dla polityki niemieckiej wcale nie jest dobre i on mówi, ten spór polega na tym, że właśnie Niemcy chwalą się, że my najwięcej wydajemy na środki do obrony, na broni dla Ukrainy, a Francuzi na to odpowiadają, tak, wydajecie, ale ta broń niemiecka po prostu nie strzela, tak? I tu to jest bardzo ważny kontekst tej całej afery, bo no ona niewątpliwie powoduje, że Niemcy, które chciały odgrywać pierwszoplanową rolę i rolę przywódczą w Europie, no przypomnijmy, jeszcze półtora roku temu, zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, i to bardzo ważni politycy niemieccy, szczególnie z obozu rządowego, używali tego stwierdzenia, no, że tutaj w obliczu tego, co się dzieje w Europie, w obliczu wojny, to Niemcy powinni wziąć na siebie przywódczą rolę i widzimy, że to się Francuzom nie podoba i Francuzi widzą siebie jako przywódców, a na pewno nie widzą Niemców jako przywódców. Tak więc tutaj mamy ten spór, bardzo widzimy jak na dłoni spór pomiędzy mocarstwami, no i widzimy bardzo ważną motywację rosyjską związaną z wyciekiem tych nagrań. Tutaj chodzi o to, żeby skłócić główne mocarstwa przeciwko sobie, żeby one nie współdziałały i nie pomagały razem Ukrainie. Do tego dochodzi niejasna polityka Waszyngtona, no i Rosjanie mają to, na co oczekiwali. Rosjanie bowiem wiedzą dokładnie, nie mają najmniejszych szans ze Zjednoczonym Zachodem. Najmniejszych, i to powiedzmy sobie wyraźnie, no Zjednoczony Zachód, czyli Ameryka plus Unia Europejska plus Wielka Brytania, no to jest połowa gospodarki światowej. Rosja to jest tam przeszło 2% gospodarki światowej. To mamy takiego karzełka, no i mamy mamy wielkoluda, tak? No tylko właśnie jest ten problem, że coraz więcej jest kwestii, które Zachód dzieli, Zachód rozbija. Rosja nie ma innego wyjścia. Musi za wszelką cenę Zachód rozbić, również za cenę tego, że nawet uderza w niemieckiego kanclerza, który no jest dla polityki rosyjskiej no dosyć wygodny. No łatwo sobie można wyobrazić kanclerza, który prowadziłby politykę bardziej zdecydowaną, i w Niemczech takie siły, które chciałyby prowadzić politykę bardziej zdecydowaną, są. To są koalicjanci kanclerza z Partii Zielonych i z FDP i no, najsilniejsza dzisiaj poparciem partia niemiecka, jaką jest CDU-CSU.
Wiesz, kiedy powiedziałeś, że Francuzi mówią, że dobra, wydajecie Niemcy na obronność, ale wasze działa nie strzelają, to trafili w sedno, bo Niemcy, żeby się popisać, wysłali na Morze Czerwone jakiś super nowoczesny, w cudzysłowie, swój okręt, nadleciał nad niego amerykański Reaper, coś im się pokićkało, odpalili dwie rakiety w stronę amerykańskiego Reapera, no ale uniknięto skandalu międzynarodowego między sojusznikami, bo te rakiety były zepsute i spadły do morza, bo nie były serwisowane podobno od 20 lat. No i to jest chyba niezła puenta, jeżeli chodzi o możliwości bojowe Bundeswehr.
No to jest też problem tym, że przez ostatnie 20 albo i 30 właściwie lat na tej Bundeswehrze i generalnie na niemieckim przemyśle zbrojeniowym, no, który był przecież oczkiem w głowie przemysłu gospodarki niemieckiej, to na tym oszczędzano. No i dzisiaj właściwie trzeba byłoby to wszystko odbudowywać, bo to nie jest problem tylko odbudowy Bundeswehry, odbudowy zasobów Bundeswehry, tak, żeby zamienić te już stare, nielatające rakiety na nowe, ale problemem jest również odbudowa zdolności niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, który jest tak słaby jak nigdy chyba w historii Niemiec.
No dobrze, Krzysztof, jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o rywalizację francusko-niemiecką, no to ciekawą opcją jest to, że no to jest trochę taka naturalna sytuacja, jeżeli Amerykanie się powoli wycofują z Europy i mówią: Europejczycy, wy przejmijcie odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, no to staje pytanie, kto będzie na czele. I teraz bardzo interesujące jest to, że Scholz mówi: my nie wyślemy żołnierzy na wojnę, na Ukrainę. Żaden żołnierz niemiecki nie postawi nogi na terytorium Ukrainy. Nie będziemy się w to angażować. A Macron brnie dalej w swój pomysł, żeby wysłać żołnierzy. Widziałem, że po konferencji paryskiej zwołuje kolejne spotkanie, tym razem wewnętrzne francuskie, na którym będzie forsował ten projekt. Mówi się o siłach specjalnych, No już wiemy o tej obsłudze skalpów, może tak, może nie. To jest ciekawe, że Niemcy są tymi spokojnymi, a Francuzi wychodzą na tych hop do przodu. Tam Rosjanie mówią, że Macron to nowe wcielenie Napoleona. Przekąsem oczywiście.
To po pierwsze powiedzmy, że Macron popełnił, to co zrobił Macron, to jest próba, i to bardzo dobrze, że to zrobił, próba naprawienia błędów, które popełnił on, ale również prezydent Biden na samym początku agresji tej pełnoskalowej na Ukrainę, ponieważ wtedy Zachód powiedział, że my na pewno nie przekroczymy tej czerwonej linii i na ani centymetrze ukraińskiego terytorium nie znajdzie się żaden żołnierz NATO, żaden żołnierz państw NATO, że NATO gwarantowało Rosji bezpieczeństwo. I moim zdaniem to był błąd, bo tego nie trzeba było mówić. Ja nie mówię, że sama polityka niewysyłania jest błędna, tylko błędne było zapewnienie Rosjan, no, że mogą rozprawiać się z Ukrainą w spokoju, bo i tak poza Ukrainą nic im nie zagrozi. Pewna niejasność strategiczna jest zawsze atutem. Rosjanie to doskonale wykorzystują. Rosjanie mówią, a może walniemy, jedni mówią, a może walniemy tą bombkę atomową, drudzy mówią, oj nie będziemy walili bombką atomową. No przecież nie, no przecież my jesteśmy rozumni ludzie. A może zaatakujemy państwa NATO, a następnie mówią, oj nie będziemy atakowali, no przecież to jest bzdura, co ostatnio mówił Putin. Utrzymują polityków zachodnich i cały Zachód w niepewności co do swojej strategii. I to jest bardzo ważne, to utrzymywanie w niepewności, bo to powoduje też pewne przewagi, tak? A Zachód od razu powiedział, nie, my na pewno nie zareagujemy. I to, co robi dzisiaj prezydent Macron, ja nie sądzę, żeby on chciał rzeczywiście wysyłać wojska francuskie na Ukrainę, tym bardziej, że sytuacja wewnętrzna, tam w ogóle nie byłoby takiego, we Francji nie byłoby takiego poparcia, bo mamy i zarówno prawicę, jak i lewicę francuską prorosyjską, tak więc to w ogóle nie wchodzi w grę, ale to dzięki temu, no tam ktoś na Kremlu się może zastanowić, aha, może nie Francuzi, to może ktoś inny, a może nas zaatakują, może nie. I Europa też dobrze jest, żeby tego rodzaju niejasność co do celów strategicznych przed Rosją utrzymywała, bo to jest no, jedna z ważnych przewag, której politycy europejscy, politycy zachodni pozbawili się na samym początku. I to, co mówi moim zdaniem Macron, jest z kolei, no też służy, jest moim zdaniem taką wyraźną manifestacją tego, że za tymi słowami stoi to, my chcemy przewodzić Zachodowi i my być może będziemy musieli przejąć tą kierowniczą rolę, no w momencie, kiedy te dwa główne państwa Zachodu tej roli spełniać nie mogą bądź nie będą mogły. To znaczy, na pewno Macron myśli już o scenariuszu, w którym wygra wybory Trump i coś złego zrobi, jeśli idzie artykuł 5, jeśli podważy gwarancje, jakie ma Europa, gwarancje amerykańskie związane z NATO. No i to jest jedna rzecz, a z drugiej, no gdy Niemcy no wyraźnie nie mają ochoty wziąć na siebie pełnej odpowiedzialności i w 100% wesprzeć Ukrainę, no bo ten Taurus jest właśnie tego dowodem, no, że Niemcy no, na 100% nie są w stanie zaangażować się i tych najcięższych rakiet o najdalszym zasięgu nie chcą na Ukrainę wysyłać.
Ale wiesz, to też jest traktowane jako brak zaufania dla Ukraińców, bo wyczytałem też w jakichś niemieckich mediach, że no nie możemy im dać pocisków, które mają 500 kilometrów, bo tam w sztabie Bundeswehry ktoś przyłożył linijkę i złapał się za głowę, bo to do Moskwy doleci, jak tam ci Ukraińcy to odpalą ze swojego terytorium. I nie wiem, czy widziałeś dosyć takie tragikomiczne wystąpienie Kliczki, byłego boksera, mera Kijowa, który mówił: Niemcy, zaufajcie nam, nie będziemy strzelać w Moskwę, naprawdę. No trochę to już jest, wiesz, taka tragifarsa, nie?
No, niestety to tak jest. Bo my się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego i to powiedzmy teraz wyraźnie, to urząd kanclerski jest tak ostrożny. No bo kiedy opisujemy politykę niemiecką, to jeśli mówimy, że Niemcy, to nie mówimy precyzyjnie. Jeśli idzie o czym już wspomniałem, jeśli idzie o klasę polityczną, no to już duża część tej klasy politycznej CDU, Zieloni, FDP jest za wysyłaniem Taurusów i bardzo publicznie, krytycznie odnoszą się do polityki kanclerza Scholza. Tak więc tutaj z tej strony to jest też bardzo ważne, tak? Ale problem w tym, że za politykę zagraniczną i strategię polityki zagranicznej i bezpieczeństwa odpowiada bezpośrednio urząd kanclerski. I rzeczywiście urząd kanclerski ma wyjątkową pozycję, bo Ministerstwo Obrony czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tych kwestiach, o których teraz mówimy, decyzji nie podejmuje. I ewidentnie tam jest tak, że ci główni współpracownicy Scholza bardzo ostrożnie podchodzą, jeśli idzie o kwestie pomocy Ukrainie. Ja się nawet pytałem niemieckich ekspertów, czym to jest związane, i oni mi odpowiedzieli, że to jest związane z tym, że w urzędzie kanclerskim, szef urzędu kanclerskiego i główny doradca kanclerza do spraw polityki zagranicznej obawiają się, że Putin zrealizuje tę groźbę, którą Kreml sugeruje, że Rosja użyje broni atomowej. Czy to użyje na terytorium Ukrainy, czy być może nawet przeciwko państwom natowskim. Czy to jest realne, czy nie? Zostawmy to. Wiele wskazuje na to, że urząd kanclerski w to wierzy, no w odróżnieniu na przykład od CDU, CSU czy od Zielonych, i prowadzi taką, a nie inną politykę. I może jeszcze jedna uwaga, bo my mówiliśmy przy tej aferze, ona ma wiele, ta afera ma wiele takich przejawów, tak? Bo musimy jeszcze o jednym pamiętać, że kanclerz Scholz tak naprawdę walczy o swoje polityczne życie, o swoje przetrwanie. On jest jednym z najmniej popularnych kanclerzy w historii. Poparcie jego coraz bardziej słabnie, jego partia coraz bardziej traci. To jest ogromny kryzys polityczny. I on w ramach również własnej partii ma poważnego konkurenta. A tym poważnym konkurentem wiesz, kto jest? Nie kto inny jak Borys Pistorius. I teraz widzimy tutaj kolejną potencjalną motywację Rosji. Ujawnienie tej afery podsłuchowej w naturalny sposób może prowadzić do konfliktu pomiędzy kanclerzem a ministrem obrony. I to nie tylko takiego konfliktu dwóch instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Niemiec, ale również konfliktu dwóch potencjalnych konfliktu dotyczącego spraw wewnętrznych, tak? Walki o władzę w ramach SPD. Od kilku miesięcy mówi się już o tym, że na jesieni być może SPD będzie musiała podjąć decyzję o zmianie przewodniczącego i zmianie być może nawet kanclerza, i tym przyszłym przewodniczącym SPD i kanclerzem będzie już nie Olaf Scholz, ale właśnie minister Pistorius. I to jest kolejny bardzo ważny czynnik, który opisując tę aferę musimy uwzględnić. Czyli mamy tutaj, Rosjanie grali tutaj na wiele czynników, na wiele różnych fortepianów. Na kwestie pozycji międzynarodowej Niemiec, ale również na kwestie wewnętrzne i walki o władzy, nie tylko w ramach koalicji czy pomiędzy głównymi partiami niemieckimi, ale walki o władzy w ramach samej SPD.
No to bardzo ciekawe, bo docieramy do klasycznego pytania, kto się kogo boi. Bo tak jak powiedziałeś, Rosjanie wiedzą, że Scholz boi się bomby atomowej, zaangażowania w wojnę, no dlatego nie daje tych Taurusów, no bo to jest ta słynna eskalacja, która może spowodować potem kontruderzenie Rosji na Niemcy. No ale czy przypadkiem Rosja nie boi się też Niemiec? Bo tak. Po pierwsze, to w ogóle mam wrażenie, że Rosjanie strasznie bardzo w te Niemcy biją jak w bęben, bardziej niż w tą Francję i czasami mam wrażenie, że nawet bardziej niż w Polskę. Po pierwsze, moim zdaniem to jest dlatego, że to są zawiedziona miłość trochę, no bo po was się tego nie spodziewaliśmy, po tylu latach doskonałej współpracy wokół Nord Streamu, gazu i tych wszystkich innych historii, no ale po drugie, gdzieś z tyłu jest pamięć o dwóch wojnach światowych, pierwszej i drugiej. Podczas pierwszej Niemcy spuścili bęcki Rosjanom, a podczas drugiej na początku w 1941 też dosyć mocno im przetrzepali skórę. Co prawda potem dzięki amerykańskim dostawom broni sprawa się odwróciła i wojna się skończyła w Berlinie, a nie w Moskwie, no ale chyba gdzieś ta obawa przed Niemcami, ich potencjałem gospodarczym, przywódczą rolą w Europie, w Rosji jest, że jeżeli ci Niemcy będą przeciwko nam, to już koniec.
Mi się wydaje, że to po jednej i po drugiej stronie mamy jednak do czynienia z wizerunkiem. Najpierw po stronie niemieckiej. My krytykujemy i bardzo krytycznie odnosimy się do kanclerza Scholza. Zresztą sami Niemcy, media niemieckie, no tam w tym mainstreamie to panuje zgoda. Mainstream mediów jest bardzo pro-ukraiński. Ale popatrzmy to trochę z innej strony. Nawet to jest, uważam, że drugorzędne, czy kanclerz wierzy w to, że Rosjanie zrzucą bombę atomową na Niemcy, czy na Europę, czy na Ukrainę, czy też nie. Ale kanclerz może próbować działać no, całkiem racjonalnie. Patrzy na wyniki badań opinii publicznej. I z tego wyniku badań opinii publicznej wynika, że na pewno Niemcy boją się scenariusza atomowego. To jest fakt. I naprzeciwko tego faktu, czy on wierzy w to, czy nie wierzy, to zupełnie nie ma znaczenia. Biorąc pod uwagę ogromny spadek popularności i kryzys w samej koalicji rządowej, to taka gra na bardzo politykę ostrożną, na nieeskalowanie, jak to się mówi, konfliktu na Ukrainie, na taką spokojną grę, my damy wam tyle, ile trzeba, ale bez specjalnego zaogniania, ta gra może być dobrze przyjęta przez ogół społeczeństwa niemieckiego. To wcale nie musi być takie głupie, jeśli idzie o wizerunek, o PR, to ma ręce i nogi, tym bardziej, że no, w przyszłym roku będziemy mieli w Niemczech wybory. I jeśli SPD nie poprawi swojego rezultatu, no to będzie miało kilkanaście procent, to, co będzie dla tej partii katastrofą. A jak mówię, większość Niemców jest za bardzo polityką ostrożną. To jest jakaś próba pójścia w tym głównym nurcie. Oczywiście problemem jest, że do tego, żeby wejść do tego głównego nurtu, kanclerz musiałby zmienić trochę i politykę społeczną, trochę bardziej politykę imigracyjną. Ale to wcale nie jest takie irracjonalne. A teraz jak jest po stronie rosyjskiej? No, zaczęliśmy od tego i mówiliśmy o tym, że podejrzewamy, tak, że jeśli idzie o niemiecką politykę, to Rosjanie dosyć dobrze wiedzą, czego się od niej spodziewać, ponieważ no wszystko wskazuje na to, że tam jest i pożytecznych idiotów, i agentów w Niemczech bardzo duża, czyli Niemcy moim zdaniem nie stanowią wielkiej tajemnicy dla Kremla. Ta bliska współpraca w ciągu ostatnich 30 lat spowodowała to, że Rosjanie mieli doskonały dostęp i wgląd w myślenie elit niemieckich i no moim zdaniem nie mają, wiedzą, że nie ma powodu obawiać się no, tego, co się nazywało tak niemieckim imperializmem, niemieckim ekspansjonizmem. No nie żartujmy. Wszystkie te główne czynniki, to znaczy stan armii niemieckiej, stan Bundeswehry, strategia polityczna użycia Bundeswehry, przemysł zbrojeniowy, no to wszystko nie predestynuje Niemiec do prowadzenia i nie pozwoli Niemcom na prowadzenie ekspansywnej polityki. No, na Kremlu idiotów nie ma i znowu Kreml prowadzi również wobec Rosjan cały czas bardzo skuteczną politykę wizerunkową. Pamiętajmy, że dla Rosjan II wojna światowa to jest ma fundamentalne znaczenie. No Rosjanie w trakcie II wojny światowej pokonali przecież właśnie Niemcy. No to właśnie te słabe Niemcy teraz uczynienie głównym wrogiem i przypomnienie Rosjanom tych emocji antyniemieckich, zagranie na tej emocji antyniemieckiej jest po prostu idealne, bo no, media rosyjskie sterowane przez Kreml mają właśnie na celu wywołanie nienawiści, wywołanie mocnych emocji. No, a co jest lepszą emocją jak przypomnienie zbrodni niemieckich, no, wskutek których przecież Związek Sowiecki, w tym Rosja, ale nie tylko Rosja, bo i Ukraina, był to ogrom, naprawdę ogrom cierpień i to jest cały czas w głowach Rosjan. Tak więc i z tego punktu widzenia ja bym to uznał za pewien rodzaj propagandy.
Okej. No dobrze, Krzysztofie, na koniec chciałem cię zapytać o postać trochę już nieco zapomnianą, ale ostatnio odkurzoną na rozmaite sposoby, mianowicie byłego kanclerza z ramienia SPD, pana Gerharda Schrödera. Zacznę od tego, co napisał o nim pewne holenderskie medium. Otóż Schröder był tłustym pająkiem na pajęczynie rosyjskich wpływów agenturalnych w Niemczech. Rozumiem, że chodzi oczywiście o bycie agentem wpływu. No ale powiedz mi, rzeczywiście to była centralna postać i rzeczywiście ta sieć tak mocno oplotła Niemcy w czasach ostatnich dwóch dekadach?
On rzeczywiście był takim pająkiem, który był tak rzeczywiście najgrubszy na tej sieci i był najbardziej widoczny, ale ja mam wątpliwość. Proszę?
Podtuczony rublami.
Podtuczonym. Znaczy nie, właśnie bo chodzi o to, że on był najbardziej widoczny. I ja mam takie wrażenie, jak mówimy poważnie, to mówmy poważnie, że dzisiaj całą winę zrzuca się na Schrödera, czyni się głównym winowajcą po to, żeby odwrócić uwagę od innych, a tych innych, no przecież to nie było tak, że to tylko wisiało wszystko na Schröderze. Rzeczywiście była ta męska przyjaźń Schrödera z Putinem, która wiele złego uczyniła, ale no za Schröderem stała cała armia i część tych polityków dzisiaj się jakby zmieniła swoje poglądy o 180 stopni, jak chociażby minister gospodarki Sigmar Gabriel, który był następcą Schrödera i też dbał o te interesy gazowe, to on podjął te główne decyzje, które uzależniły Niemcy aż do 55% z kierunku rosyjskiego, jeśli chodzi o dostawy gazu. No, zwróćmy uwagę, bo to wszyscy mówimy Schröder, Schröder, Schröder. Tylko za Schrödera jeszcze zależność od dostaw rosyjskiego gazu, rosyjski kierunek to było około 30%, czyli w miarę bezpiecznie, a Schröder jeszcze utrzymywał tą zależność na poziomie, jeszcze którą wcześniej ustanowił Helmut Schmidt w latach 80. I dopiero rząd, to dopiero za kanclerz Angeli Merkel doszło do tego, że Niemcy byli w 55% uzależnieni od dostaw rosyjskiego gazu, czyli 55% zużywanego przez Niemcy gazu pochodziło z Rosji. No właśnie, to już jest dowód na to, że nie tylko Schröder, czyli Zygmunt Gabriel, ale on dzisiaj też jest wielkim zwolennikiem stosunków transatlantyckich i miłości z Ameryką, tak? A gdzie jest kanclerz Merkel, która przez 16 lat odpowiadała za tę współpracę? A dlaczego nadal Manuela Schwesig jest premierem Landu, no, na którego terytorium działała ta słynna fundacja finansowana przez Gazprom? No i jakoś tej sprawy, jej uwikłań nie jesteśmy w stanie, czy niemieckie państwo nie jest w stanie wyjaśnić, mimo że sprawa jest znana od ładnych kilku lat. Za to się mówi tylko Schröder, 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 tak? Schröder, prawda jest taka, że Schröder już jest nikim.
Ale mam jedno wytłumaczenie tego, bo a propos pani Merkel, zgadzam się z tobą i też przypominam sobie, bo się uśmiechnąłem, jak to mówiłeś, bo pamiętam, jak Putin w nagrodę za to wszystko ją terroryzował labradorem na Kremlu, wiedział, że ona się boi psów i posadził obok niej dużego, ciemnego psa. Natomiast powiem ci, dlaczego Schröder dostaje po tyłku. Teraz właśnie wyszła też ta, jakiś czas temu, książka Czerwony Łącznik, tak? Coś takiego w Niemczech.
Moscow Connection, moskiewski łącznik.
Moskiewski łącznik, tak. O nim. No dlatego, że jednak pani Merkel po przejściu na emeryturę nie została wiceprezesem Gazpromu. Po prostu Schröder poszedł na rympał, dostał fuchę, etat po prostu w tym Gazpromie. Mi się wydaje, że to po prostu to jest problemem tego faceta i dlatego on zbiera.
Tak, to wiesz co, to jest głębiej, bo to jest problemem też polityki niemieckiej, bo kanclerz Niemiec, jeśli idzie o powagę państwa, nie powinien zostawać współpracownikiem Putina w jakiejkolwiek firmie. No, kanclerz Niemiec powinien reprezentować tylko i wyłącznie majestat Bundesrepubliki, by tak to rzec. I to świadczy o pewnym zepsuciu obyczajów w klasie politycznym. Ja nie chcę tutaj bronić Schrödera, bynajmniej. Tylko nie chcę brać też udziału w tym, że skupiamy się tylko na Schröderze, widzimy tylko jednego pająka, a ta sieć, która została wytworzona, ona jest ogromna i tamtych pająków, no może nie tak grubych, ale musiały być setki. Poza tym, my patrząc na Schrödera i skupiając się na Schröderze, moim zdaniem nie dosięgniemy tych wątków korupcjogennych, tak? Bo to trochę było pewnie na niższym poziomie. Ja jestem, powiem ci tak, w 100% pewien, że musiały przechodzić z Rosji pieniądze na przykład na finansowanie partii politycznych, na nielegalne finansowanie partii politycznych. No, cudów nie ma, no oni nie mogli tego wszystkiego, tylko politycy niemieccy kraść. Aż tak zdemoralizowani nie są. Musieli sobie tłumaczyć tę współpracę właśnie w tym, no, że weźmiemy dla partii, dla dobra partii, no a po drodze tam coś można zachachmęcić, tak? I zwróć uwagę, że ani śladu tego finansowania nie ma, nawet się nie mówi o tym. No a warto byłoby jednak się nad tym skupić, bo dzisiaj Schröder już nie jest groźny, bo wiemy, kim Schröder jest. Dzisiaj groźni są te średnie pająki, które są nadal w polityce niemieckiej, które nadal działają. No, znowu wróćmy do tego, co Ben Wallace mówił. Dlaczego my powinniśmy mieć wątpliwość wobec polityki niemieckiej? Nie tylko Brytyjczycy, ale również my, Polacy. No właśnie dlatego, że kwestia tych powiązań ostatecznie nie jest wyjaśniona i wszystko wskazuje na to, że państwo niemieckie no nie traktuje tego jako priorytetu, a przecież jest wojna i to jest sprawa absolutnie naszego bezpieczeństwa i nie takiego abstrakcyjnego bezpieczeństwa, tylko twardego naszego bezpieczeństwa. Bo my widzimy, że ktoś kogoś podsłuchuje, ale ktoś komuś potem podaje informacje, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa Polski. Niemcy nie są krajem, wyspą. Niemcy są członkiem NATO. Tajemnice Niemiec to są również tajemnice NATO, czyli tajemnice Polski, tajemnice Stanów Zjednoczonych, tajemnice Litwy, tajemnice Czech.
No dobrze, Krzysztofie, to niech to będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Na koniec tego chciałem ci powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętasz, ale ja wiem, rok, półtora roku temu trochę nagraliśmy taki satyryczny program w sprawie policyjnej obławy przeciwko groźnym monarchistom, pamiętasz? Którzy mieli rzekomo dokonać puczu prawicowego i wprowadzić monarchię, przywrócić cesarza. Śmieliśmy się z tego. No i ja też do dzisiaj myślę, że to jakieś kompletne wariactwo. Natomiast jakiś pozytyw, słuchaj, wczoraj w niedzielę syreny rozbrzmiały na ulicach Berlina i niemiecka policja jakimiś olbrzymimi siłami antyterrorystycznymi spacyfikowała organizację Frakcja Armii Czerwonej, skrajnie lewicową, komunistyczną. Doszło do jakiejś bitwy, wymiany ognia, słuchaj, w opuszczonym centrum handlowym, który ta organizacja zamieniła za swoją bazę. No i muszę powiedzieć, że tu z kolei plus dla chyba niemieckich służb, no bo rzeczywiście to jest poważne zagrożenie, bo pamiętajmy, że ta Frakcja Armii Czerwonej swego czasu, w czasach zimnej wojny, kupę ludzi pomordowała.
No, Frakcja Armii Czerwonej, to co, o czym teraz mówimy, to są organizacje terrorystyczne, i tych organizacji terrorystycznych w Niemczech jest wiele, bo są skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe, muzułmańskie i rzeczywiście służby niemieckie mają co do roboty i po tym bezpieczeństwem swoich obywateli powinni się zająć chyba jeszcze poważniej niż do tej pory, bo to będzie też jeden z problemów. Bezpieczeństwo Niemców to będzie jeden z problemów, które będzie w trakcie wyborów 2025 roku. To jeśli państwo niemieckie będzie nadal kojarzone z państwem niesprawnym, państwem, w których można szefa Luftwaffe bezkarnie podsłuchiwać i kilka dni potem te podsłuchy upubliczniać, no to dobrze rządowi obecnej koalicji rządzącej nie zrobi.
Moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Rak. Bardzo Ci, Krzysztofie, dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję Tobie i bardzo przede wszystkim pozwól, że Państwu podziękuję za uwagę, bo to wszystko robimy przede wszystkim dla Państwa i dziękujemy, że nas oglądacie i słuchacie.
Wyjąłeś mi to z ust. Chciałbym w imieniu widzów Historii Realnej, również Krzysztofie, Tobie życzyć wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia.
Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy tak prężnie działać. Walczymy o 700 tysięcy subów, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, to zachęcam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna oraz książki oczywiście. Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. Nowa książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Możecie ją, drodzy Państwo, kupić w naszej księgarni z autografami obu autorów. I teraz ważna informacja. Razem z Jackiem przyjeżdżamy do Poznania w ten piątek o godzinie 16 na targach książki. Będziemy mieli spotkanie otwarte, wstęp wolny, potem będziemy podpisywać dla Państwa książki. Także zapraszam wszystkich widzów z Wielkopolski do Poznania w piątek. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, catering dietetyczny. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Państwu zaoszczędzić czas. Wszystkie szczegóły o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.